dzisiaj będziemy rozmawiać o kamienicach i o pierwszej w Polsce książce dotyczącej inwestowania w kamienice. Ta książka to Potencjał kamienic, a jest z nami dzisiaj Damian Kleczewski i Przemek Tułowiecki, dwóch spośród grona współautorów tej książki. I trochę nam ją przybliżą i przybliżą nam też temat inwestowania w kamienice w Polsce. Powiedzcie panowie, skąd w ogóle kamienice w waszym życiu?
No, przede wszystkim myślę, że stanowią jeden z większych zasobów do inwestowania w nieruchomości w Polsce. To jest jedna rzecz. Druga, że są tematem niezwykle skomplikowanym, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, więc bardzo niewielki procent inwestorów z całej branży tak naprawdę zajmuje się inwestowaniem w kamienice i ta nisza przyciąga uwagę. Przyciąga uwagę tym, że daje bardzo duże pole do kreatywnego inwestowania, optymalizacji wszelakich, remontowych, podatkowych, przestrzennych, no ale też daje takie poczucie, że zostawiamy coś po sobie, taki pomnik, który faktycznie zrobiliśmy, który jest bardzo rentowny w naszym portfelu. No i patrząc na tego typu przykłady inwestorów, którzy inwestowali w kamienice, no zaczęliśmy sobie stopniowo zdawać z tego coraz bardziej sprawę, że ten kierunek wydaje się być właściwym albo kolejnym krokiem po naszych takich doświadczeniach z rynkiem typowym, czyli flipy, rynek najmu. I to jest taka naturalna ewolucja, myślę, w kierunku czegoś większego, czegoś, co jest projektem na dłużej, projektem bardziej złożonym, ale też projektem, który daje olbrzymie pole do rozwoju i takiej satysfakcji, że faktycznie robisz coś większego i coś, co daje ci taką namiastkę faktycznie, że zrobiłeś budynek, zrobiłeś adres i on jest jakby z tobą związany w jakimś stopniu. Pytanie, no jak tam długo się oczywiście zostaje pod tym adresem z mieszkaniami. Natomiast jest to taka satysfakcja, której nie daje w mojej ocenie zwykły blok deweloperski, zwykła szeregówka, czy jedno z wielu mieszkań na osiedlu robione na flipa, bo tam nie ma tego wpływu na dużo większy obszar, jaki mamy przy kamienicach. I to nas cały czas stymulowało do tego, żeby iść w kierunku właśnie tematu kamienicowego.
Okej. A jak to wygląda od strony praktycznej? Jakbyście mieli to porównać w jakiś sposób do inwestycji właśnie flipowych, czy do inwestycji deweloperskich? Jak taki proces remontu, proces inwestycji w kamienicę, jakbyście to porównali? Jaki to jest poziom złożoności?
Tutaj dodam jeszcze do twojego poprzedniego pytania, skąd kamienice w naszej działalności. Z kamienicami jest tak jak z ludźmi. Każda jest inna, nie ma dwóch takich samych. I nie mówię tu tylko o strukturze zewnętrznej, ale też mam na myśli to, z czego one się składają w środku. Z jakich ludzi, z jakich lokatorów, z jakimi osobami będziemy mieli do czynienia, ponieważ tutaj nawiązujemy relacje również przede wszystkim z ludźmi, którzy zamieszkują ten budynek i którzy zamieszkiwali go wcześniej, historycznie. Dlatego każda kamienica ma swój indywidualny charakter, jest wyjątkowa i to jest coś, co przykuwa uwagę. Nie jest to kolejny budynek anonimowy, po prostu bryła, tylko tutaj mamy pewną duszę tego budynku, która jest nadana przez ludzi, którzy w niej wcześniej zamieszkiwali i którzy w niej obecnie mieszkają. Stąd pewna wyjątkowość i też indywidualne podejście do każdego projektu.
No właśnie, jak jest z tymi ludźmi? Bo jak ktoś kupuje mieszkanie inwestycyjne, no to najczęściej to jest po prostu mieszkanie, prawda? Ludzie się pojawiają dopiero, kiedy proces inwestycyjny jest zakończony. A tu wspominasz, że przy inwestycji w tak duży obiekt, jak cała kamienica, to ci ludzie tam są, tak? Jak kupujecie kamienicę, to czasami jest tak, że ona jest po części zamieszkała?
Są oczywiście obiekty, które przez swoje usytuowanie miejskie w dobrych adresach są najczęściej zasiedlone przez samych właścicieli, bo dopiero jak otrzymają środki ze sprzedaży, to się wyprowadzają, przez członków ich rodzin, ale też gro jest kamienic, które po prostu mają lokatorów, różnych lokatorów. Są to osoby starsze, młodsze, są to podnajemcy, są to firmy, więc cała ta złożona struktura wymaga analizy i dopiero po ocenie tego, co przychodzi nam z daną ofertą, jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, czy ta oferta jest tą właściwą, bo to jest pewnego rodzaju ewolucja w myśleniu inwestora, że on stopniowo do kamienic powinien dojrzewać, a nie rzucić się na temat tak duży, tak różny od wszystkiego innego, co miał do tej pory do czynienia w praktyce i polec, bo często to jest właśnie ta bolączka, że nie poradzi sobie inwestor z różnymi ryzykami. I ja myślę, że to też jest w dużej mierze kwestia z jednej strony charakteru inwestora, pewnej mentalności oczywiście i doświadczeń, które się zbiera po drodze, szczególnie tej inwestycyjnej, gdzie mamy różne miasta, różny rynek, różne urzędy, różne interpretacje, ale pewne procesy są do siebie zbliżone i można z nich ułożyć pewną strategię działania, pewien sposób myślenia o kamienicach i to daje się ułożyć w jakieś ramy. No i te ramy, powiedzmy, pozwalają myśleć o kamienicach już tak realnie, tak, że za ten projekt się weźmiemy. No i wśród tych różnych etapów w kamienicy, między innymi są lokatorzy, którzy faktycznie powinni być dobrze zweryfikowani, z kim mamy do czynienia, jaki tytuł prawny do lokalu, ile ta osoba tam mieszka, czy w ogóle mieszka, czy status osób z umowy zgadza się z stanem faktycznym, w jakim stanie jest ten lokal i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każdy zajęty lokal generuje nam też zależności remontowe, bo jeżeli jedna osoba zajmuje 100-metrowy lokal, no to blokuje nam działania na piętrach wyższych i niższych, jeśli ma ten lokal po środku, więc szczególnie licząc od parteru czy pierwszego piętra. Więc to są takie rzeczy, które później wchodzą w zależności związane z instalacjami, z wentylacją, z pionami i tak dalej. Natomiast sam człowiek jest tutaj najsłabszym elementem w tej całej rozgrywce. Tak jak i my jesteśmy jako inwestorzy już doświadczeni, nauczeni i też pokorni wobec tego typu ofert, tak wielu nieraz myśli, że są, nie wiem, nieśmiertelni i wezmą wszystko na klatę, a potem nie mogą pewnych rzeczy przejść, bo po prostu budynek im to uniemożliwia, albo lokatorzy im to uniemożliwiają, bądź też urzędy. Więc cała ta strefa analizy uważamy jest najistotniejsza, bo tu są pieniądze tak naprawdę. Tu są negocjacje, tu są argumenty, tu się zbiera to wszystko, czy warto iść w ten projekt, czy go odpuścić. I często jest tak, że odpuszczamy. Dlatego, że po dobrej, mądrej analizie widzimy, że tam się nie zarobi pieniędzy takich, jakbyśmy chcieli. Albo przynajmniej takich, które dadzą nam satysfakcję wobec czasu, który trzeba poświęcić na ten proces. A my wiemy, że ten czas jest cenny i upływa. Nikt z nas młodszy nie będzie. Raczej idziemy w drugą stronę już. I statystycznie patrząc, wśród inwestorów jest 100% śmiertelności, a nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Więc trzeba to dobrze poukładać.
Tu pokazujesz sporo takich narzędzi do analizy. W sumie ta książka w dużej mierze składa się z takich narzędzi, procedur, które pozwalają inwestorowi uniknąć tych pułapek. A byłbyś w stanie jakoś odrobinę to streścić, albo obaj bylibyście w stanie troszeczkę streścić coś takiego, no jak wybrać dobrą kamienicę, bo jak ktoś myśli o mieszkaniu inwestycyjnym, no to może jest prościej, prawda? Mówi się, że w mieszkaniu, no to przede wszystkim lokalizacja, potem idziesz, patrzysz, podoba ci się, no jak jest fajne i w dobrej lokalizacji, w dobrej cenie, no to w sumie sprawa jest prosta. A jak jest z kamienicą? Jak wybrać dobrą kamienicę?
To trochę tak jak z pytaniem, jak wybrać dobrą żonę. Nie da się jednoznacznie...
To ważne pytanie.
Nie da się jednoznacznie wskazać jednego kryterium, bo jest ich wiele. Wspomniałeś o tym, że jest książka. Książka, tak w mojej ocenie, jest już tym tworem i dziełem pięknym. Tak? Czyli jest to taka kamienica po rewitalizacji, gdzie mamy uporządkowany cały obszar. Tak jak i w książce. Są rozdziały, jest określona tematyka, masz spis treści, jest już to ładnie opakowane, jest to ładnie podane i jest czyste, tak? Że mamy produkt skończony. W przypadku kamienicy, jeżeli produkt jest już na jakimś etapie wykończony bądź już ktoś się za niego zabrał, no to on będzie po prostu droższy. Tak? Pytanie, czy jest to współmierne do ceny ofertowej, która jest. Pamiętajmy, że nie odrzucajmy też ofert kamienic, które już w jakimś stopniu są zrobione. Bardziej się skupmy na stronie naszych strategii, które chcemy wdrożyć w to, co mamy kupić. Bo jeżeli ktoś wyremontował już sobie klatkę, elewację, no to są części wspólne, które i tak byśmy mieli robić, ale pytanie, czy aż tak to rzutuje na tą cenę? Być może warto ją zapłacić, bo już te prace są za nami wtedy. Z kolei, mając lokale wyremontowane, to uważam, że jest to jeden z gorszych modeli, bo wówczas wchodzimy w niejako model, który musimy zaakceptować. I to badanie jakby oferty od strony tego, czy ona jest spójna z naszym biznesplanem, z naszymi wizjami na robienie kamienic, jest warte zapłacenia tej ceny, czy też nie generuje jakichś innych zależności. I jak kupić dobrą kamienicę? No, przede wszystkim należy sporo pochodzić, porozmawiać, nawiązać relacje z pośrednikami i sporo kamienic obejrzeć, a nie kupić od razu, bo się wydaje, że to jest to. Czasami może tak być, że wrócimy do tej pierwszej, ale obejrzmy sobie startowo 10-15 obiektów, poznajmy ich historię, poznajmy przewodnika w tej ofercie w postaci właściciela czy też pośrednika i zobaczmy najpierw to, co pokaże nam oferta, której faktycznie nie chcemy kupić, bo jest poza naszym zasięgiem finansowym bądź wyglądem i trudnym jakby remontem z tym związanym, a dojdziemy w końcu do takich ofert, które są w naszym zasięgu przerobowym i to te warto robić, ale już będziemy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, jaki jest tego koszt i przede wszystkim lepiej będziemy przygotowani do takiej decyzji, bo to uważam jest najważniejsze, bo podejmowanie decyzji daje progres, a brak tych decyzji dalej jakby takie powoduje gubienie się w branży i brak takiego precyzowania może, w którym kierunku chcemy iść.
Też błędnym założeniem przez początkujących inwestorów często jest taki fakt, że myślą, że zrobienie kamienicy to zrobienie flipa razy 30 czy 40 jednostek. Nie do końca tak jest. Rewitalizacja kamienicy wiąże się z zupełnie innymi procesami, na które nie zwraca się uwagi przy remontach poszczególnych mieszkań. Przy rewitalizacji kamienicy musimy spojrzeć całościowo na budynek i na wszystkie aspekty, które są z nim związane, zarówno aspekt prawny, aspekt techniczny, to w jakim procencie kamienica jest zamieszkała przez lokatorów, ile czasu będziemy potrzebowali, aby móc przystąpić do jej rewitalizacji, do remontów w środku czy na zewnątrz. To, na czym trzeba się skupić w ostatnim etapie, to wygląd samych lokali w środku, a pierwszą rzecz, którą musimy zweryfikować, to stan techniczny ścian nośnych, stropów, tego, czy są media przyłączone do budynku, czy taka kamienica ma centralne ogrzewanie założone, czy nie. To są ogromne koszty w setkach tysięcy, które inwestor musi podjąć, aby samodzielna jednostka była funkcjonalna. Przy remoncie pojedynczego lokalu nie zwraca się uwagi na to, czy jest nowa rozdzielnia elektryczna, czy są doprowadzone nowe WLZ-y do lokali, czy jest odpowiednia ilość kominów, kanałów wentylacyjnych. A to wszystko musimy wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka inwestowania w kamienicę. Co zaskakujące, ostatnio rewitalizowaliśmy kamienicę w centrum Poznania, która nie miała przyłącza kanalizacyjnego. Cały czas funkcjonowało tam zbiornik bezodpływowy, który musiał być cyklicznie opróżniany. A w przypadku przejścia procesu rewitalizacji samodzielna jednostka byłaby niemożliwa do sprzedaży, gdyby w dalszym ciągu tak to funkcjonowało. Dlatego trzeba mieć szeroko otwartą głowę na to, jakie aspekty będą do wyprowadzenia w takim budynku.
Jakieś szczególne ryzyka, o których chcielibyście powiedzieć?
No, ja myślę, że trzeba mieć na uwadze też na tym etapie przede wszystkim analizy budynku od strony prawnej, technicznej, co z tego wynika, bo tam często te ryzyka już się uzewnętrzniają. Patrząc na stronę techniczną, no to szczególnie ważny obszar to jest właśnie to, co Przemek wspomniał, te elementy konstrukcji, ale też piwnica, sposób odprowadzania wód deszczowych, konstrukcja samego dachu, ale nie tylko od strony wewnętrznej, ale też zewnętrznej, na ile mamy ryzyka, które dalej powodują, że ta woda deszczowa gdzieś tam wnika i degraduje nam te deski czy więźbę dachową. To wszystko ma zawsze jakiś taki, bym powiedział, jakieś znaczenie, tak? Czyli my sobie dane ryzyka katalogujemy. Są ryzyka mniejszej i większej wagi. Jakiś stopień zajęcia się danym ryzykiem, wiedząc, że zawsze jakieś występują w przypadku kamienic, to dla inwestora doświadczonego to na przykład nie jest duży problem, tak? Jakiś tam z czymś związany, techniczny czy prawny. Dla inwestora, który mniej ma tych doświadczeń, wszystko może być dużym ryzykiem. I tutaj nawiązać chciałem do tego, że to ta pewność siebie w decydowaniu o ruchach, o podejmowaniu decyzji w przypadku kamienic bierze się z wiedzy, bierze się z doświadczeń i ta wiedza to pewność siebie właśnie. I dzięki temu możemy kreować jeszcze większy potencjał niż inne osoby, które mają mniej tych doświadczeń, bo to właśnie to doświadczenie powoduje, że ono daje nam tą przewagę nad rynkiem, że mamy budynek w świetnym adresie, który kosztuje na przykład 3000 zł za metr, a dzisiaj wybudowanie takiego samego budynku kosztuje 6000 zł za metr. Samo wybudowanie i przejście procedur. A tu już mamy gotowca, który stoi szkieletem i musimy się nim zająć wewnątrz. Oczywiście przejść pewne procedury prawne, budowlane i tak dalej, remontowe. Aż do finału wykończeniowego, czy wprowadzenia naszych najemców, czy do sprzedaży w rynek. Ale no to jest pewien etap za etapem, który wiemy, że musi wystąpić. Kalkulujemy oczywiście bardzo chłodno te wszystkie liczby, zyski, straty, koszty związane z remontem. No i to nam daje obraz danej oferty, więc myślę, że ryzykiem jest tutaj dużym brak wiedzy, brak chęci do jej zdobywania, bądź to, że człowiek może chce zainwestować w kamienicę, ale nie ma kogo zapytać, bo na tych różnych spotkaniach czasami gdzieś lokalnych inwestorów i tak dalej, naprawdę jest niewiele osób, których dotknęło kamienic. Boją się ludzie kamienic. I to...
Może dobrze, że się boją. Dlaczego się boją? Może należy się bać.
To może tak jak trochę w tej historii, która jest na początku książki, że coś skrzypi, coś śmierdzi, coś gdzieś brzydko pachnie w różnych zakamarkach, nie wiadomo co się czai, jakie tam licho. No i ten demoniczny może obraz kamienic, który płynie z jakichś tam wcześniejszych lat, że były takie zasyfione, zamieszkały przez patologię, że są w fatalnych stanach technicznych. Oczywiście jest w tym dużo racji, bo fakt jest taki, że gro kamienic technicznie ucierpiało przez lata okresu wojennego, powojennego. Różni ludzie mieszkali, różnie dbali o te kamienice, ale z drugiej strony całe miasta to kamienice. Po prostu. Gdyby nie było kamienic, nie byłoby miast. I mamy naprawdę duży zasób do tego, żeby zająć się nim na poważnie, a myślę, że to jest taka też ryzykiem, jakby tu patrząc na od strony ryzyk, jak pytasz, jest to, że niezajęcie się kamienicami w przeciągu najbliższych 10 lat wygeneruje nam jeszcze większe ryzyka. Dlaczego? Bo technicznie trzeba je naprawiać, to raz, a dwa, zaczną umierać właściciele tych kamienic i będzie się tworzyć pajęczyna zależności dziedziczenia, która z kolei powoduje, że nie da się ich kupić, bo ten nie chce sprzedać udziału, tego nie ma, ten nawet nie wie, że ma jakieś udziały i bardzo ciężko będzie skoncentrować 100% udziałów, żeby odzyskać władztwo nad budynkiem. I to powoduje, że upływający czas może nam sprawić duży problem dla inwestorów, że dalej te budynki będą sobie stały, i być może będzie więcej katastrof budowlanych, być może no, miasto czy tam państwo przygotuje jakieś specustawy dla kamienic i tak dalej. To jest pole do szerokich rozmów, ale na pewno ryzykiem jest to, że brak doedukowania się w zakresie kamienic może wygenerować nam te ryzyka.
Okej. I co, i czy taka książka wystarczy waszym zdaniem, żeby jakieś pierwsze kroki, żeby pierwszą kamienicę już można kupić po przeczytaniu tej książki?
Książka jest takim przedsmakiem do tego, bym powiedział, jest poukładana, bo tutaj wiedza faktycznie jest wyselekcjonowana już, adekwatna pod cały proces inwestycyjny. Jest, myślę, na tyle wysokiej jakości przekaz w niej, gdzie praktycy i osoby z uprawnieniami, z odpowiednim wykształceniem też, bo są radcy prawni, tutaj jest Magdalena Tylipska, jest Elżbieta Liberna, jest Łukasz Martyniec i to są osoby, które są w branży, żywo się tematem zajmują i pokazują pewną stronę swojej dziedziny. Natomiast my jako zespół rodzinny, zespół inwestycyjny pokazujemy stronę praktyczną i zderzamy niejako tą wizję tych wszystkich wiadomości, wskazówek w jeden ciekawy, myślę, treściowo i bardzo jakościowo podany poradnik, który ma też zabezpieczyć inwestora przed tymi pierwszymi błędnymi być może decyzjami, analizami. Tutaj to mamy, gdzie poświęciliśmy mnóstwo swojego czasu, czy też twojego jako redaktora, który czuwał nad całym procesem, czy też naszego, żeby zebrać i opisać zrozumiale te wszystkie zawiłości związane z kamienicami i odczarować trochę ten temat. Podać to w odpowiedniej formie. No i dlatego jest to jedyna książka, która skupia tego typu wiedzę i podaje ją w taki sposób pod inwestora, żeby on czytając widział pewne zależności, pewien model myślowy. Dostarczamy też mnóstwo argumentów za tym, żeby zainwestować w takie czy siakie rozwiązanie, I to powoduje, że ta strategia gdzieś nabiera sensu. I też być może taka osoba, która myślała o kamienicach, dojrzeje do decyzji, że podpisze ten akt notarialny i ją kupi.
I miejmy nadzieję, skończy.
Myślę, że ta książka otworzy też oczy wielu inwestorom początkującym, którzy myślą o kamienicy, z jak wieloma ryzykami ta inwestycja się wiąże. Lubię przyrównywać to do flipowania, do takiego wyjazdu nad polskie morze. Wiemy, ile czasu on zajmie, wiemy, z kim jedziemy, jak długo tam będziemy, jakiej pogody możemy się spodziewać. Natomiast inwestycja w kamienicę to taki wyjazd na safari. Musimy odpowiednio dobrać ludzi, którzy będą nam towarzyszyć, bo to nie jest tygodniowa podróż, tylko to będzie parę lat intensywnej, wspólnej pracy, aby coś powstało, coś nowego. I czeka nas wiele niebezpieczeństw. Musimy zabrać w tą podróż ludzi, którym możemy ufać, bo będą sytuacje kryzysowe, będą pewne błędy, które za każdym razem się popełni i nie możemy mieć partnera biznesowego, z którym zaczniemy się obwiniać o to, kto go popełnił, kto ten błąd, kto go nie zauważył. Natomiast musimy mieć pełne zaufanie do siebie i wtedy ta kilkuletnia pewnie przygoda będzie fascynująca, będziemy czerpać z niej energię i oby z zadowoleniem wrócić później do domu i z pełnym portfelem.
To jeszcze może dodam, że kamienice, jak już się nimi zaczniemy zajmować, są częścią naszego życia, stają się częścią naszego życia, a nie są krótkim epizodem, jak flip, jak mieszkanie w podnajmie, czy jakieś tam przejściowe, szybkie tematy, które przepuszczamy przez nasze życie inwestycyjne i zapominamy o nich. O kamienicach się pamięta. Inwestorzy też pamiętają.
Jaki romantyczny stosunek macie trochę do tych kamienic. I o zespole wspomniałeś, tak? Że, czyli to nie będzie już zabawa dla kogoś w pojedynkę, tak? To jest przedsięwzięcie dla zespołu.
Przede wszystkim dla zespołu, bo w pojedynkę można iść do łazienki, a z zespołem można zbudować naprawdę bardzo wiele, nie tylko relacji dalszych, które się wiążą z takim projektem, ale też zespół dywersyfikuje ryzyko jednoosobowe. Tak? Czyli jeżeli miałbym sam robić kamienicę i polec zdrowotnie, to temat będzie leżał tak długo, aż ja nie wstanę, a jeżeli nie wstanę w ogóle, to temat też nie wstanie. W związku z czym, mając świadomość taką bytową naszą, tak, po prostu, że jesteśmy tu jakiś określony czas, a mamy pewne zobowiązania związane z wzięciem na siebie takiego tematu, no to kamienicę robimy w odpowiedniej też formie prawnej. Jest to spółka z o.o. Póki co taka struktura bądź jakaś łączeniowa ze spółką z o.o. daje nam możliwości najkorzystniejsze, zarówno podatkowe, jak i rozliczeniowe, jak i też decydujące pod kątem działalności biznesowej z takim projektem. I w naszej ocenie kamienice powinny się o taki model opierać. Zespół jest też potrzebny, żeby nam dywersyfikować czas, no bo ja sam wszędzie nie będę, a trzeba jechać tu czy tam, różne są urzędy, różne instytucje, różne spotkania z różnymi podwykonawcami, z architektem, odebrać jakieś zaświadczenia, cokolwiek, to byśmy tego czasu po prostu nie mieli dla siebie, tak? Na rodzinę, na jakieś swoje hobby, które mamy, a w przypadku zespołu to wszystko jest do pogodzenia. Zresztą zespół też gwarantuje nam większą pewność w realizacji takiego projektu, bo jednak patrzymy z różnych punktów widzenia. Przemek na stronę techniczną, ja koncepcyjnie czy prawnie, pozostali na swoje obszary, w których się wyspecjalizowali i każdy dorzuca coś do analizy tej oferty, co jest bardzo cenne, bo ja sam mógłbym nie zwrócić uwagi na coś, co zwróci ktoś inny.
To powiedzcie może trochę, jak ten zespół działa, bo to jest nie tylko zespół, który inwestuje, ale też jest to zespół, który szkoli, prawda? Czyli jest to jednocześnie zespół ekspertów, który stworzył tą książkę przy udziale zaproszonych gości i zespół, który prowadzi jedyne w Polsce szkolenia z inwestowania w kamienice. Może moglibyście kilka słów powiedzieć o tym, co to jest za zespół i jak on pracuje, jaka dynamika jest tutaj. Pracy.
Przede wszystkim my składamy się jako zespół 4-5-osobowo, tak? Bo są czasami osoby rotacyjne w naszym zespole, ale korem są 4 osoby. Jest to Krzysztof, Fryderyk, Przemek i ja. Jest to zespół rodzinny, bo jesteśmy rodziną z prawdziwego zdarzenia, więc Przemek jest moim szwagrem, więc to taka jest historia, że ja do rodziny wszedłem. Natomiast nie na samym początku były kamienice, nie na samym początku były w ogóle nieruchomości, więc jakby te więzy jakby początkowe, rodzinne płynęły z czego innego. Natomiast obraliśmy wspólną drogę inwestowania w nieruchomości i każdy się w tym odnalazł. To sprawiło, że ewolucja od mieszkań, od flipów, od najmów szła w kierunku kamienic, jak wcześniej sobie tu powiedzieliśmy. No i stwierdziliśmy, że tą wiedzę, którą mamy, te doświadczenia, warto by było wesprzeć przede wszystkim inwestorów, bo ludzie nie tyle szukają kolejnego szkolenia, co szukają wsparcia ich na ten konkretny projekt, który zamierzają kupić. I tego brakowało im, że na przykład odpuszczali oferty kamienic, bo nie mieli skąd wziąć wiedzy, albo kupowali i wdepnęli na takie bagna, że później pomagaliśmy im gasić pożar w różnej maści prawnej, technicznej i robiliśmy de facto audyty pozakupowe, które powinny być przed zakupem robione.
Czyli to jest też rodzaj wsparcia, na który czytelnik może liczyć?
Czytelnik, osoba, która jest naszym absolwentem, każdy się może odezwać, kto poważnie myśli o temacie, a myślę, że to jest najmniejszy koszt, jaki możemy ponieść jako osoby z perspektywy interesowania się tematem kamienic, żeby najpierw zainwestować w samą książkę, która jest dostępna w sprzedaży. Dalej, może to być szkolenie u nas, gdzie pokazujemy proces inwestowania nie tylko na sali szkoleniowej z omówieniem pewnych rzeczy, co zabieramy ludzi na kamienice, które zrobiliśmy. I to ma wartość, która jest nie do przecenienia dla niektórych, bo jednak pokazanie rozwiązań namacalnie, fizycznie, jak coś wygląda, dlaczego tak, dlaczego tu, daje konkretne doświadczenia tym ludziom i oni wiedzą, że to jest do zrobienia. Wiedzą, jak coś zrobić. Te kamienice, co żeśmy robili, też są dostępne, tak? Że nie ukrywamy się z czymś, że tylko gadamy o tym, że mamy wiedzę o kamienicach, ale ona wynika z tych realizacji. I to jest właśnie ta praktyka, którą chcemy obdarzyć i niejako skoncentrować się do takiego poradnika jak ten, czy też do szkoleń, które są krótkim wstępem do tego, jak działać dalej. Ale jak dostajesz już instrukcję obsługi do złożenia zestawu puzli, Lego, czy jakiegoś tam innego modelu, to jest łatwiej. Nie masz jeszcze może wizji całości na to, jak będzie to wszystko wyglądać, ale masz poukładane te zakresy. Wiesz, że to jest ważne, to jest mniej ważne, na tym trzeba się skupić, bo inaczej nie zarobisz. I to powoduje, że finalnie te decyzje są po prostu lepszej jakości i za to ludzie nam dziękują, że wiedza jest w ogóle podana i uporządkowana, a sposób jej pokazania poprzez chociażby te wizje lokalne czy bycie nas na jakiejś inwestycji pokazuje słabe strony tych inwestycji nieraz, czy mocne strony i to cieszy tych ludzi. I oni dalej jakby mogą działać sami dla siebie i rekomendują też wzajemne wsparcie wobec naszych takich modeli współpracy inwestycyjnych. Więc to wszystko się gdzieś tam jest w stanie zazębić.
Nawiązując jeszcze do Twojego pytania o zespół, czy on jest ważny w inwestowaniu w kamienice, odpowiedziałbym, że jest w zasadzie kluczowy, aby przejść ten proces i aby on nie miał negatywnego oddziaływania później na Twoje życie prywatne. Ponieważ tak szerokie spektrum jest różnych zagadnień i prac, które należy podjąć w związku z rewitalizacją kamienicy, że trudno jednej osobie precyzyjnie skupić się na każdym zadaniu, ponieważ mamy aspekt prawny, mamy aspekt techniczny, potrzeba wiele umiejętności miękkich przy rozmowach z właścicielami o zakupie tej kamienicy, przy rozmowach z lokatorami o tym, czy oni zostają, czy będą się wyprowadzać, czy być może kupią lokal, w którym obecnie mieszkają. Później cała kwestia koncepcji rewitalizacji budynku, podziałów, dopilnowywania ekip, zakontraktowywania ich, doboru materiałów, wystroju tego lokalu, późniejsza sprzedaż bądź wynajem. I jeśli chcemy mieć jakąś część życia prywatnego w tym czasie, no to nie możemy sami wszystkiego robić. I pojedynczo oczywiście możemy iść szybciej, ale dalej na pewno zajdziemy w zespole. I to jest dla nas kluczowe, patrząc na nasze życie i naszą działalność z perspektywy czasu i patrząc w przód o 5, o 10 lat, gdzie my chcemy być, a chcemy budować silną markę, która będzie miała znaczenie i gdzie nie będziemy wypaleni zawodowo po jednym czy drugiej inwestycji ze względu na czas, który musieliśmy poświęcić.
No właśnie, gdzie byście chcieli być? Za 5 lat, za 10, jak widzicie w ogóle ten rynek, jak on się zmienia na waszych oczach, już przecież tyle lat waszego działania. A jak widzicie to, co się dzieje i jakie marzenia, jakie cele sami sobie stawiacie na te kolejne lata?
Jest, myślę, patrząc na obecną sytuację, to nie ma złych, dobrych czasów. Czasy zawsze jakieś są i to, na ile my jesteśmy gotowi, żeby w nich funkcjonować, jakie mamy doświadczenia, umiejętności, wiedzę, takie one będą. Tak? Dla jednych każde czasy są dobre i świetnie się rozwijają, dla innych zawsze są z kłopotem i klepą biedę, bo nie potrafią się odnaleźć w żadnych warunkach i też nie szukają rozwiązań. Ryzyk nie brakuje, jak wiemy. Duże ryzyka w Polsce to są ryzyka legislacyjne, ryzyka, które są wprowadzane pośpiesznie tego typu i jako inwestorzy nie mamy za bardzo na to wpływu. Nikt z nami nie konsultuje przecież prawa budowlanego, ustaw czy też rozwiązań, które byłyby dedykowane kamienicom. Na potrzeby samej książki, analizy raportów konserwatorskich, sytuacji prawnej związanej z gminną ewidencją zabytków, z rejestrem zabytków, z formą ochrony kamienic, są na tyle skomplikowane, że prawo podatkowe wymięka przy tych tematach takich natury ochrony zabytków w Polsce, bo one faktycznie powodują, że jest tutaj duże pole do poprawy i nie robi się wiele, by coś zmienić, ułatwić, by te budynki rewitalizować szybciej bądź bardziej rentownie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o czas, bo ten czas upływa, a za decyzją jakąś tam długo się czeka. Usprawnić należy całą jakby strukturę urzędniczą, która bierze udział w branży budowlanej, zarówno od strony deweloperskiej, jak i od strony kamieniczników, którzy działają na podobnych procedurach, jeżeli staramy się o WZ-kę czy o pozwolenie na budowę. Natomiast gdzie my byśmy chcieli być? No, to jest, myślę, my już jesteśmy bardzo daleko jako inwestorzy. Jesteśmy na obszarze, o którym marzy wielu, tak? Bo to są kamienice, są to całe budynki, całe adresy, można powiedzieć, numer porządkowy na ulicy robimy, więc no czegoś chcieć więcej, można powiedzieć, tak? No ulicy całej nie kupimy, możemy dalej wybierać poszczególne kamienice. Myślę, że nasze życie prywatne, zawodowe jest na tyle już satysfakcjonujące i jest na takim poziomie dla każdego, które cieszy z efektów, które osiągnęliśmy, ze statusu biznesowego, jaki mamy, z produktów wiedzowych, takich edukacyjnych, które wydaliśmy, bo to są faktycznie dobre książki, dobrze się przyjęły, czy dobry jest odbiór szkoleń, choć dalej niszowych, bo to nie jest tematyka dla wszystkich, więc to nie są bardzo liczne grupy, które nas odwiedzają, ale cieszy nas przede wszystkim jakość relacji z ludźmi, których poznajemy. Jest to takie ognisko domowe, bym powiedział, przy którym każdy sobie omówi coś, bo ma na to czas i my ten czas też poświęcamy. Inaczej analizujemy ofertę dla kogoś, pokroju kamienica, inaczej byśmy analizowali jakieś mieszkanie, które się flipuje w ciągu tam 2-3 miesięcy. Tu jest znacznie więcej do omówienia. My musimy się też z klientem, z naszym znajomym, być może przyjacielem biznesowym, poznać bardziej, dopasować się charakterem też. Więc to jest cały taki szereg różnych fajnych więzów, które się z tego tytułu biorą, z tej naszej działalności. A też potrzebujemy tego czasu takiego dla siebie. Czasu dla rodziny, dla cieszenia się tym, co żeśmy wykreowali do tej pory, bo możesz mieć dużo pieniędzy, ale ich nadmiar nie sprawi, że będziesz bardziej szczęśliwy. Możesz kupić różne rzeczy, gadżety, jakieś tam rzeczy, które wymyślasz, bo ciągle czegoś brakuje, ale pewnych doświadczeń czy pewnych etapów w życiu dzieci, wnuków, no się nie kupi. Więc to jest czas, który my kupiliśmy, inwestując w kamienicę. Tak bym mógł to jakoś streścić, bo proces jakby jest tu bardzo rozwleczony, ale wiadomo, że musimy wybierać te rzeczy, na które mamy wpływ, bądź te, które jesteśmy w stanie zrealizować.
A do kogo skierowana jest ta książka? O kim myślałeś, pisząc ją? Kto z niej skorzysta?
Branża nieruchomości ma różnych adresatów i jedni inwestują w to czy tamto, tak? Jedni grunty, drudzy nieruchomości lokalowe, więc jest to na pewno tematyka dla fliperów, dla osób, które chcą rozwijać swoją skalę, ale też dla wszystkich osób, które uczestniczą w procesie tym inwestycyjnym i są to notariusze, pośrednicy, doradcy, także podatkowi, bo też często ta tematyka jest mało znana. I te wszystkie osoby, które myślą, żeby zrobić ten krok do przodu i poszerzyć swoją skalę właśnie, powinny odnaleźć się w treściach, a przynajmniej zweryfikować swoje myślenie i plany w oparciu o to, co my proponujemy. Mhm.
I kogo zaprosiłeś do współpracy, bo tutaj jest kilka osób z Twojego zespołu, jest Przemek z nami obecny, ale też zaprosiłeś osoby z zewnątrz. Kto to jest i co te osoby wnoszą?
Tak, początkowo układając skład współautorów, kierowałem się relacjami, które miałem wcześniej, wypracowane z osobami, które wiedziałem, że robiły te rzeczy, na których się znają, mają uprawnienia, mają dobre doświadczenia z danym tematem i potrafią o tym opowiedzieć, bo to też jest sztuka, wyłapać wśród swoich znajomych tych, którzy no, sensownie daną tematykę omówią. I wśród tych osób jest Elżbieta Liberda jako radca prawny i aktywny inwestor. Ona właśnie obsługując mnóstwo klientów z branży nieruchomości, swoimi doświadczeniami dzieli się w temacie udziałów, bo w tym się specjalizuje i pokazuje tymi treściami, co to w ogóle są udziały, jak podejść do udziałów, jak można je mnożyć, dzielić, czy weryfikować, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Kolejną osobą jest Magdalena Tylipska. Ona też jest radcą prawnym i przedstawia temat lokatorów, czyli temat niezwykle trudny, szczególnie emocjonalnie i prawnie. I to wszystko właśnie jest przez Magdę opisane w taki, myślę, zrozumiały sposób, jak weryfikować, jakie są rozwiązania pod tym kątem, żeby cały ten proces, który ma doprowadzać do eksmisji czy do ugód różnych z tymi osobami zajmującymi dane lokale, żeby to nie było tak kolizyjnym obszarem, jak wielu myśli. Kolejną osobą jest Łukasz Martyniec. Łukasz ma naprawdę bardzo rozległe doświadczenia, szczególnie związane z sukcesją spadkową i czy to firm, czy związanych z tym majątkiem, aktywnie uczestniczył też w pracach parlamentarnych związanych z tworzeniem prawa spadkowego w różnych takich konsultacjach, więc jego doświadczenia są naprawdę wysokiej jakości i myślę, że ujęcie ich w odniesieniu do kamienic tutaj zaowocuje naprawdę takimi jakościowymi wskazówkami, co warto, gdzie warto spojrzeć i na co, żeby ułożyć sobie też pojęcie w ogóle spadku w swojej głowie i świadomości w ogóle tego, jak działa testament. Swoją drogą myślę, że każdy z nas powinien go mieć spisanego. Kolejną osobą jest Piotr Sakiewicz, który też dzieli się wiedzą w zakresie finansowania, kredytowania nieruchomości lokalowych czy budynkowych i pokazuje mechanizmy, omawia narzędzia, pokazuje liczby, tabelki, procenty, jak ten rynek wygląda, jaki model byłby odpowiedni do kalkulacji zdolności do tego, jak można kamienicę sfinansować. No i to są osoby, które swoim rozległym doświadczeniem właśnie, choć w tym wymiarze takim literatury, dzielą się. Oczywiście nie chcę tu pomijać też członków zespołu, których nie ma z nami, czyli Krzysztofa i Fryderyka, którzy też współtworzyli książkę i Krzysztof opisuje zakresy związane z negocjacjami, bo tym się zajmują nas w zespole. To jest też ważne, bo na negocjacjach faktycznie zyskujemy najwięcej i dostarczając dobrej argumentacji, a o tym jest umowa, możemy zarobić jak nigdzie indziej. Tak naprawdę żadna kawalerka, flip, mieszkanie nie przynosi takich zysków jak rozmowa negocjacyjna wobec zakupu kamienicy. A Fryderyk z kolei tutaj dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z zarządzaniem najmem i tego, jak dużo jest rzeczy związanych z najmem skoncentrowanym, bo to jest ta różnica, że tu nie mówimy o najmie rozproszonym po całym mieście, gdzieś tam na sztukę latamy, na mieszkania, na pokoje czy pojedyncze kawalerki, tylko faktycznie w jednym miejscu, co jest ważne, jak zrobić pewien model tego zarządzania w kamienicy, którą de facto wykańczamy i doprowadzamy do naszych portfeli inwestycyjnych. I to nas cieszy, że każdy się podzielił tym doświadczeniem na tyle, ile mógł, na tyle, ile był w stanie to opisać na kartach tej książki.
To może jeszcze na koniec o formie tej książki. To jest czwarta twoja już książka o inwestowaniu. A muszę przyznać, że mi jako wydawcy dosyć mocno podniosłeś poprzeczkę tym razem, zwłaszcza jeśli chodzi o formę. A chciałbyś coś powiedzieć o tym, co tutaj się dzieje?
Myślę, że ta książka już samą wagą robi różnicę, bo jest to ponad kilogram, nieco ponad kilogram. I to już wtedy czytelnik czuje, że jest to inny temat, że to kamienice, można powiedzieć. Ta formuła wydania była o tyle ciekawa, że no, zrezygnowaliśmy z jakichś takich rozwiązań dużej skali. Jest to wydanie, bym powiedział, manufakturowe, bo faktycznie skupiliśmy się na detalu, na tym, żeby faktycznie dopieścić jakość tego typu książki i wyróżnić ją spośród wszystkiego, co do tej pory można było zobaczyć na rynku wydawniczym, bo żadna książka nie ma czegoś takiego.
Czyli trochę unikalna jak kamienica.
Tak. I to też właśnie to wycięcie mapy Polski, który tutaj mamy, można to potraktować jako podkładkę pod filiżankę do dobrej kawy, do której może za chwilę nawiążemy, ale to wycięcie jest już pewnym symbolem, bo jest to mapa Polski. Mówimy tutaj i w książce, i z przekazu naszego o polskich kamienicach, więc ma to o tyle wydźwięk, że te treści się tylko do polskich kamienic odnoszą. Oczywiście pewne modele można przełożyć też na rynek innych krajów. Natomiast tu jest bardzo wiele detali, którym poświęciliśmy mnóstwo czasu, które też wybierałeś z należytą starannością, żeby faktycznie spełnić kryterium jakości, a nie masówki. Od papieru, który jest świetny w dotyku, jako papier archiwalny, który się nie starzeje, możemy książkę postawić na parapecie i ona nie będzie nagle zmieniać nam barw. Sztywność okładki, kapitałka, tasiemka, to są wszystko takie detale, ale jest to spójne. I myślę, że czytelnik, jak weźmie tą książkę w rękę, to sam doceni, myślę, za co zapłacił i też samą treść, która z tego wszystkiego się tutaj bierze. A jest to ponad 500 stron, więc jest to takie faktycznie kompendium kamienicowe, tak jak wcześniej było kompendium inwestora odnoszące się bardziej do mieszkań, tak tutaj mamy i kompendium wiedzy i ten potencjał, który trzeba odkryć, mając tego typu dostęp do wiedzy, jak ta książka.
Fajnie. Jeszcze, zdaje się, przygotowałeś kawę też kamieniczną, to powiedz jeszcze nam o tej kawie.
Kawa jest takim, myślę, eleganckim dodatkiem do tego, żeby trochę wzbogacić odbiór tej książki, bo sam jestem smakoszem kawy, lubię dobre espresso, więc miałem wpływ na to, żeby skomponować odpowiedni blend dla odpowiednich walorów smakowych. Tak, żeby to nie była typowa mieszanka, która gdzieś tam jest do kupienia byle gdzie, tylko są to takie proporcje, których nie ma w sklepach.
Czyli jest twój autorski blend jeszcze można, podczas lektury tej kawy można jeszcze wypróbować twój.
Ja rekomenduję bardziej pić ją w trakcie albo po akcie notarialnym, bo to dodatkowy smaczek, albo już po finalizacji określonych, zadowalających dla inwestora etapów związanych z procesem inwestowania w kamienicę. Natomiast sama kawa jest już też dostępna razem w pakiecie z książką, można ją niezależnie kupić. Jest to bardzo mały nakład, więc też niektórzy mi się pytali, jak mi zasmakuje. No, a zależność jest taka, że trzeba kupić książkę z kawą, a samej kawy się nie kupi. Więc jest to takie powiązanie pakietowe. A jak komuś zasmakuje, to się odezwie i myślę, że też odpowiednie rozwiązania dla takiej osoby przygotujemy. A faktycznie myślę, że jest to takie z dobrym smakiem podane jako produkt w postaci książki i kawy, jako poczucie jeszcze tego smaku espresso, jak ktoś lubi, albo kaw mlecznych, które można też na tej bazie robić.
Okej. To co, zapraszamy w takim razie na stronę www.potencjałkamienic.pl do zapoznania się z tą książką, do zakupu i także do zapoznania się z ofertą materiałów dodatkowych, które razem z tą książką są dostępne. Dzięki serdeczne.
Dziękuję. Dzięki.